Dziś, proszę Państwa, sprawa nie będzie lekka. Wręcz przeciwnie. Będzie ciężka, ponieważ chcemy polecić Państwu, może nie do przeczytania, ale do studiowania, encyklopedię dla dzieci. I ta encyklopedia waży prawie 2 kilogramy.
1828.
1828, tak, na 424 stronach jest kompendium wiedzy o świecie dla młodzieży, mogę tak powiedzieć, nie dla dzieci.
Dla dzieci w zasadzie też, tak? 9 plus
no,
można.
No, ale to już bardziej młodzież, według mnie. No dobrze, niech będzie. 9 plus można już to dać dziecku do przeczytania, ponieważ jest ona pięknie ilustrowana i bardzo fajnie to wszystko jest tutaj opisane i można zagłębić się w to, co tutaj autorzy proponują i zapomnieć o Bożym świecie.
Tak, do tego są przepiękne ilustracje.
No więc właśnie powiedziałem.
Te ilustracje, one nie są monotonne, bo one są co trochę w innym stylu. Tu mamy i zdjęcia,
i rysunki, jakieś grafiki, tak, i tak dalej.
Tak, kolorowo jest i co najważniejsze, jest bardzo przystępnie. To są teksty tak bardzo przyjaźnie pisane dla dziecka, bez jakichś takich wydziwień, bez wysilania się niepotrzebnego. Jest to tak idealnie dopasowane do poziomu intelektualnego czy do poziomu rozwoju dziecka, że musieli na tym pracować wybitni pedagodzy, wybitni specjaliści.
Specjaliści właśnie, że taką książkę stworzono.
Zresztą jeżeli chodzi o Brytanikę,
tak, bo to jest Brytanika Nowa.
Brytanika Nowa, Brytanika dla dzieci. To znaczy, jest to nowe wydanie, bo pierwsze wydanie dla dzieci Brytaniki to jest 1934.
Ale nasze pierwsze, to jest pierwsze wydanie u nas.
U nas pierwsze. Tak. Natomiast to ćwiczono na żywym organizmie, czyli na dziecku od 1934 roku, czyli 92 lata. I każde kolejne wydanie, które się pokazywało, było już odpowiednio dostosowane do poziomu percepcji dziecka.
No tak, bo ta percepcja się przecież zmienia. I to bardzo szybko.
Właśnie. I tu jest tak, że, bo ja tę książkę dość dokładnie przejrzałam, że i dziewięciolatek, jeśli go coś interesuje, zrozumie i równie dobrze są hasła, które pasują szesnastolatkowi. I to nie są jakieś banały, jakaś uproszczona wersja encyklopedii dla dorosłych. Nie, absolutnie nie, bo są mega ciekawe fakty. Wie pan, ja się między innymi dowiedziałam z tego, że największe silniki kontenerowców, tych, które pływają po morzach, mają 27 metrów.
27
metrów długości. Sam silnik, nie komo, sam silnik. No takiego potwora to ja jeszcze nie widziałam i trudno sobie wyobrazić. W ogóle nie wiedziałam, że takie potwory istnieją. Cylindry 18-metrowe, otulej 18-metrowej, proszę bardzo, są w hutnictwie, w liniach walcowniczych. Ale żeby silnik statku mógł mieć 27 metrów, no to lekko oczętami spadł.
No i tutaj, gdybyśmy to powiedzieli młodemu człowiekowi, który na co dzień nie ma do czynienia z książkami, to na pewno go zainteresuje, bo on nagle wyjdzie z telefonu i powie na przykład dziadek, no to poczytaj, to jak to jest, to te, jeżeli silnik ma 28, to ile ten statek może mieć? No. 200, 300 metrów?
No 27 prawda? Metrów, no to jest 6 pięter.
No tak.
Także nie są to jakieś takie uproszczone, jakieś takie banalne hasła, jak to się mówi.
70 ekspertów pracowało nad tym.
I nie jest to produkt encyklopediopodobny.
Nie,
tylko to jest prawdziwa encyklopedia. Cudownie wydana, wspaniale merytorycznie.
I nie jest taka opisana, droga, jeśli już mówimy o różnych faktach.
Pani? Tak, no i do tego jest, jeśli chodzi o okładkę, bardzo poręczna. Tak, łatwo tej okładki się
nie zniszczy, nawet jak ktoś by bardzo chciał tę książkę zaczytać, prawda?
A jest taka możliwość moim zdaniem.
Pani Urszulo, encyklopedia powstała przed A może jeszcze dalej.
To znaczy, w zależności jak to potraktujemy, bo encyklopedia to jest nic innego jak kompendium wiedzy i to wiedza jest odpowiednio usystematyzowana. Albo tematycznie, albo alfabetycznie. I to systematyczne jakieś porządkowanie wiedzy, jeśli chodzi o dziedziny, zaczęło się już dawno, dawno temu. Bo pierwszy taki leksykon to mieliśmy już 50 lat przed naszą erą. Dzisiaj nazywamy to leksykonem, ale to były już zaczątki jakiejś pierwszej naszej encyklopedii, gdzie było kilka podstawowych dziedzin i te podstawowe dziedziny, tam była literatura, technika, religia, oczywiście to, czym żył człowiek. Nawet ustrój polityczny się
też tam pojawił,
tam jakieś przepisy praw. I to już mieliśmy 50 lat.
Marek Terencjusz Waron. Przypisuje mu się autorstwo tego leksykonu czy tej encyklopedii.
Tak, przynajmniej w tym zakresie wykonawczym, prawda? Bo on to wszystko zebrał. Czy wpadł na pomysł, to jest. Ale tak mu się przypisuje. I musiało upłynąć w Europie bardzo dużo wody, bardzo dużo czasu, żeby między tym minus 50 rokiem przed Chrystusem wpaść na pomysł zrobienia takiego właśnie kompendium wiedzy, takiego zbioru haseł, artykułów, objaśnień. I to nas dzieli aż 1700 lat, bo w 1704 roku stworzono takie zręby encyklopedii, taki początek encyklopedii i było to Lexicon Technicum. Ale to Lexicon Technicum, napisane po łacinie, dotyczyło tylko wiedzy technicznej, tylko wynalazków technicznych. Natomiast ta z kolei książka, to Lexicon Technicum z 1704 roku. Ona bazowała z kolei na XVI-wiecznym takim leksykonie wiedzy 1532. Przy czym ten leksykon techniczny wiedzy z tym leksykonem z 1532 roku nie miał za wiele do czynienia, bo tam z kolei nie było techniki, tylko były opisane różne obszary życia. W głównej mierze był to leksykon, który zajmował się problemami filozoficzno-medycznymi. Także jeżeli byśmy się tak cofnęli, to mamy albo 1500 lat, albo 1700 lat zrębów tego, co dzisiaj nazywamy encyklopedią. I jeżeli chodzi o encyklopedię, to w Europie mamy takie trzy wiodące. Pierwsza, przy czym dwie pochodzą od nazwy państw, które powstały. Pierwsza encyklopedia to była encyklopedia powstała we Francji, która była tworzona w XVIII wieku pod kierunkiem dwóch panów, Denisa Diderota i Jeana de Lamberta. I co ciekawe, mówi się, że współinspiratorką tej idei była kobieta, była słynna Madame Pompadour, do której wiemy, że była kochanką króla Ludwika XV, że znamy jej portrety, wspaniale się stroiła, że wymyśliła motyw klejnotów, które nazywamy dzisiaj markizami, że wymyślała bardzo przepiękne kreacje i że mieszała się do polityki jako intrygantka. Tymczasem była to bardzo mądra kobieta. W każdym razie, czy współtworzyła, czy nie współtworzyła, ale ją finansowała. Mhm. I finansowała te prace nad encyklopedią w sposób bardzo szczodry. I pierwsza encyklopedia, która się ukazała. I co ciekawe, to ten zaczątek ilości tomów w liczbie trzech charakteryzuje niemal wszystkie encyklopedie europejskie XVIII czy XIX
wieku. Czyli na początku trzy tomy.
Na początku były trzy tomy i te trzy tomy w sposób bardzo szybki się rozniosły, rozprzestrzeniły, bo już kilka lat później, 1772, rok, który uznaje się za datę powstania tej, oficjalną datę powstania tejże encyklopedii, to jest 28 tomów zawierających około 72 tysięcy haseł i 2900 ilustracji. Na właściwie rycin, bo to było wszystko rysowane ręcznie, na tamten stan techniki i na tamten styl pisania i pracy, ogromne, monumentalne dzieło, które kosztowało majątek, ale też przyniosło autorom majątek, bo jak to się przejawiało na, czy przekładało na liczby tej encyklopedii, wydrukowano 4000 egzemplarzy na całą Europę. I Europa rzuciła się na to dzieło i sprzedano je w sposób błyskawiczny. To się rozeszło mniej więcej w rok. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj wydali 4000 egzemplarzy i one rozeszły się w jeden dzień. I na tych 4000 egzemplarzy ich autorzy zarobili 2 miliony francuskich liwrów. Ile to było mniej więcej? Mówimy o zarobku, nie o przychodzie, tylko o dochodzie. I to był budżet małego państwa, roczny budżet. Czyli proszę sobie wyobrazić, jakie to były
takiego jak Szwajcaria
pieniądze.
Czy Austria?
Mniejszego trochę, powiedzmy sobie 2/3 takiej, takiej Austrii i roczny budżet takiego państwa wyrobić, jak to się mówi, czy napędzić sobie do kasy w rok, no to to jest coś niesamowitego. I zachęceni sukcesem autorzy zaczęli uzupełniać poszczególne hasła i robić kolejne wydania. W każdym razie do rewolucji francuskiej, czyli raptem w niecałych 20 lat, sprzedano 20 tysięcy egzemplarzy tego właśnie, tej encyklopedii, wielkiej encyklopedii francuskiej, bo ona się tak nazywała, ale już dochód z tych 20 tysięcy egzemplarzy, czyli zysk, który w przypadku 4 tysięcy wyniósł ogromny. 2 miliony euro, tak w przypadku 20 tysięcy egzemplarzy wyniósł tylko, tak w cudzysłowie, 5 milionów
liwrów.
Czyli proszę sobie wyobrazić, jak spadała dynamika cen. I tych wydań tej encyklopedii w sumie było 15. Ją wydawano bez przerwy od powiednio uzupełniając hasła. Z tych 28 tomów zrobiło się przy ostatnim wydaniu tomów 35, 21 milionów słów. No i ostatnie wydanie, które miało miejsce już w tym wieku, bo w 2004 roku, no jakoś nie chciało się sprzedać.
Rynek jeszcze był jakby nasycony.
Rynek się nasycił i o ile pierwsze egzemplarze, czy pierwsze wydanie przyniosło ogromne, no niebotyczne zyski, tak już to ostatnie wydanie poszło, można by powiedzieć, do sprzedaży w obieg taniej książki i wydawca nie wyszedł nawet na zero. W związku z tym postanowiono zawiesić erę encyklopedii francuskiej, wielkiej encyklopedii francuskiej papierowej i stworzono wersję cyfrową. I ta wersja cyfrowa hula do dziś z jednym tylko wyjątkiem. W 2017 roku postanowiono, że wyda się wersję cyfrową oryginału tych pierwszych 20 kilku tomów, które będą jeden do jednego. Subskrypcja była taniutka i okazuje się, że to się sprzedało na pniu. Natomiast jaka jest obecna cena takiej encyklopedii?
Mówimy o tej francuskiej.
O tej francuskiej z 2004 roku. Żeby ją kupić w dobrym stanie, powiedzmy sobie taką, która była pułkownikiem, czyli stała na półkach dla ozdoby, bo to jest przepiękna ozdoba tą książki, to jest wspaniała tapeta, abstrahując od tego, że najdroższa na świecie, no to w Polsce trzeba zapłacić za tych 35 tomów około 10 tysięcy złotych w bardzo dobrym stanie. Natomiast w Europie Zachodniej, jak to się mówi, głównie we Francji, jest to jeszcze tańsze, bo maksymalna cena to jest 1400-1500 euro. Także jak widzimy, żaden interes. Niemniej, jak powiedziałam, zasnęła moda na encyklopedię i tutaj o ile Diderot i D'Alembert od razu się rzucili na wydania książkowe i bardzo dużo tych tomów za pierwszym rzutem na taśmę wydali, tak Anglicy poszli inną drogą. Mniej więcej w tym samym czasie to się stało, tam są raptem 4 lata różnicy, zaczęli pracować nad swoim pomysłem encyklopedii. I tutaj oni co tydzień wydawali malutki zeszycik, który miał gdzieś kilkadziesiąt góra stron. Całość była gotowa tych zeszycików w 1771 roku i wydawano to przez 100 kolejnych. Początkowo była ambicja, że to w taktach co tydzień, no co tydzień się nie udało. W każdym razie te 100 części zebrano w całość, w 3 tomy, robiąc z tego encyklopedię. A ponieważ było to w Brytanii wydane, nazwano to Encyklopedia Brytanika. I ta pierwsza edycja XVIII-wieczna tej Encyklopedii Brytaniki, ona miała dokładnie 2391 stron, podzielona na 3 tomy, to gdzieś tak było około 800 stron na tom. I tu znowu nastąpił szał, bo zaczęto to kupować. No wtedy takie 3 tomy tej encyklopedii kosztowały około 60 funtów, co było też majątkiem, bo gdyby to tak na siłę nabywczą po dzisiejszych funciakach przeliczyć, to mielibyśmy około 20 tysięcy funtów za 3 tomy encyklopedii. No i tutaj też Brytyjczycy poszli tą drogą, zarabiając ogromne pieniądze, rozwijamy się i idziemy w kolejne edycje. No i rzeczywiście poszli. I poszli w tych edycjach bardzo daleko, bo stworzyli największą encyklopedię na świecie. Ostatnie wydanie, 15, miało 32 tomy i było najdłuższą encyklopedią ustawioną na półce jedną koło drugiej, miało 1,80 m długości. No to jest kawał półki. Jeżeli w regale półka ma średnio 60 centymetrów, niektóre mają 80, u mnie mają 80, no to to były trzy półki bardzo ładnie oprawionych grzbietów.
Pani Urszulo, gdzieś przeczytałem taki dowcip, że ukazało się ogłoszenie w gazecie: sprzedam encyklopedię Britannica. Ożeniłem się. Żona wie wszystko.
Fantastyczna. To musiała być wspaniała kobieta.
Wspaniała kobieta. Przeczytała wszystkie tomy.
Ale wie pan, ja miałam kiedyś, ja pamiętam to jako dziecko, u nas w domu stała 13-tomowa encyklopedia i mieliśmy fachowca, oczywiście biblioteka na całą ścianę. I fachowiec malował, zezując na tą bibliotekę. Ja mówię, wy tam nic takiego nie macie. Matka mówi, no książki mamy. No właśnie, wszystkie przeczytałem, tylko tego długiego. Ile to tam jest tych części?
Tego długiego nie przeczytałem.
Tylko nie tego długiego, a matka mówi, to jest encyklopedia. Mówi, to muszę się za to zabrać.
O, no to także to fachowiec był.
Także fachowiec był.
Nadawałby się do tej kobiety, która wszystko
wiedziała. Nadawałby się, tylko fachowiec był, mieszkanie 70 metrów malował przez 2 miesiące. No, wady i zalety inteligentnego fachowca, prawda? Niemniej w trakcie malowania nie zabrał się za czytanie naszej PWN-owskiej encyklopedii. Natomiast wracając do tej Britanniki. Wydawano to, zrobiono w sumie 15 wydań, ale popyt tak naprawdę na tę encyklopedię to było góra 120 lat. Ona co wydanie taniała i w końcu za sumę 60 funtów w XIX wieku, niewiele więcej, można było kupić 30 tomów, bo tak ta encyklopedia wtedy się rozwijała. Do tych 32 tomów doszła dopiero w XXI wieku. I taki komplet 30-tomowej encyklopedii kosztował 79 funtów, czyli tylko o 19 funtów więcej niż początkowe trzy
tomy.
Tomy. No, Anglicy mieli ambicje stworzyć największe dzieło encyklopedyczne na świecie i rzeczywiście im się to udało. Ale zaczęła spadać sprzedaż, to trzeba było do tej encyklopedii coś powymyślać. No i tym sposobem powstała Britannica Junior,
czyli
dla dzieci. Może dla młodzieży, bo to by było Britannica Kids, czy Children. I pierwsze wydanie tej encyklopedii ukazało się, jak już wcześniej wspomniałam, w 1934 roku. I wydanie to miało 12 tomów. No nie udało mi się znaleźć ceny tej encyklopedii, ile ona kosztowała, ale encyklopedia też się rozniosła, czy sprzedała na pniu, bo rząd zrobił następujący trik. Moim zdaniem genialny. Szkoły publiczne, czyli szkoły państwowe, których w owym czasie jeszcze było niewiele, dostały tę encyklopedię dla dzieci 12-tomową, gdzie, powiedzmy sobie, ministerstwo, coś w rodzaju naszego Ministerstwa Kultury połączonego z Ministerstwem Oświaty zasponsorowało te tomy. Natomiast szkoły prywatne kupowały sobie to za własne pieniądze. Zresztą przy tych czesnych, które kasowały, było je na to stać. I ta encyklopedia, o ile chęć nabywania tej encyklopedii dla dorosłych systematycznie spadała, O tyle nabywanie encyklopedii dla dzieci systematycznie rosło. W końcu ostatnie wydanie tej encyklopedii to jest 15 tomów i nadal się je w formie papierowej wydaje i nadal jest to interes opłacalny w przeciwieństwie do encyklopedii dla dorosłych, bo ostatnie wydanie tej wielkiej encyklopedii 32-tomowej zostało wydane w 2005 roku i jak ja byłam na targach książki lata temu, w 2012 roku, to wtedy zapowiedziano, że będzie zupełnie nowa edycja, ekskluzywna, w zupełnie nowej szacie, jak tylko rozsprzeda się ten nakład. No do dzisiaj się ta ekskluzywna szata nie ukazała, a minęło 14 lat. Ja widziałam już makietę tej książki i nakład na dzień dzisiejszy, ten z 2025 roku, to są dane za październik ubiegłego roku, czyli po 20 latach, sprzedał się raptem w 75%, w czym nieznany jest nakład startowy. Natomiast Polacy zakochali się w tej encyklopedii i myśmy wydali encyklopedię Britannicę razem ze wszystkimi dodatkami, ze wszystkimi suplementami. I nasza polska encyklopedia Britannica to jest 49 tomów. I ile to kosztuje współcześnie? Pamiętam lata temu ta Britannica, jak ona się ukazała w Polsce, to to był majątek. W domu się zbierało pieniądze na każdy kolejny tom, a dzisiaj tych 49 tomów w idealnym stanie można kupić za 5-6 tysięcy złotych, czyli ułamek tego, który co kiedyś to było warte w wartości nabywczej pieniądza. Natomiast za ile można kupić tą 32-tomową encyklopedię współcześnie na terenie Unii Europejskiej, czy konkretnie na terenie Anglii, bo mówimy o 32 tomach. 6 tysięcy funtów to jest górna cena. I pamiętajmy, jak się to ukazało w XVIII wieku, to 60 funtów to były 3 tomy. Dzisiaj mamy 32 tomy za góra 6 tysięcy funtów. No i po tej klęsce ostatniej wydawniczej, już do wydania z 2012 roku, które było na 2013 zaplanowane, nie doszło. Firma poniosła na ostatniej edycji pewne straty, jak powiedziała, nie powiedziała, ile tych strat było i podjęła działalność w 2010 roku, że zrzuca tą encyklopedię na dyski i będzie forma cyfrowa. I rzeczywiście na dzień dzisiejszy mamy Britannicę w formie cyfrowej.
Pani Urszulo, mieliśmy Francuzów, Anglików, a gdzie Niemcy?
No właśnie, teraz chcę przejść do Niemców, bo to jest trzecia, najsłynniejsza. I jak się mówi na świecie, w świecie specjalistów o encyklopedii, najdokładniejsza encyklopedia. Ona liczy 35 tomów, czy inaczej, miała liczyć 35 tomów, ale też do tego wydania nigdy nie doszło. I tutaj, o ile encyklopedia angielska i brytyjska ma w swoim tytule nazwę państwa, tak tutaj jest zupełnie inaczej. I tu historia zaczęła się w sposób całkowicie inny. Był sobie wydawca, niejaki pan Brockhaus, Niemiec, który prowadził swoją firmę drukarską w Amsterdamie. Taką wydawniczą, bo miał i drukarnię, i swoje własne wydawnictwo. I co roku jeździł na targi książki do Lipska, bo targi książki w Lipsku to są najstarsze targi książki w Europie i na świecie. I tam mu w ręce wpadł bardzo ładnie oprawiony leksykon. To był rok 1808, czyli już gdzieś 30 lat, 20 lat po tym, co zrobili Anglicy i Francuzi. Bardzo mu się to spodobało. Ten leksykon był po niemiecku wydany, wziął go. To był jeden tom. Zebrane tam były hasła od ściany do ściany, jak to się mówi, od Biedronki poprzez ludzkie kości, kończąc na
planetach słonecznych.
Na planetach słonecznych może nie, ale na konstrukcjach technicznych. Wziął to i stwierdził, że on z tego coś zrobił.
Zaczął usystematyzować.
I w ciągu 2 lat dopisano do tego 2 tomy, czyli w 1810 roku wyszła po raz trzeci na świecie 3-tomowa encyklopedia w innym języku, w 3rzym języku, tym razem niemieckim. No i powtórzył się sukces Anglików, powtórzył się sukces Francuzów. Ten nakład, który miał 3000 egzemplarzy, rozszedł się w 0,5 roku. No to pan Brockhaus stwierdził, że w takim razie on to powiększy. I już i w przeciągu 2 kolejnych lat, a w zasadzie 1,5 roku, zatrudnił grupę specjalistów i zostało dopisanych kolejnych 7 tomów. Także 2 lata po emisji pierwszej 3-tomowej encyklopedii powstała encyklopedia 10-tomowa. I ona nie miała, niemiecka państwowość wtedy była bardzo jeszcze wątpliwa i ponieważ on wydał to dom wydawniczy Brockhaus, czyli dom wydawniczy jego nazwiska, encyklopedię nazwano od jego nazwiska Brockhausem. I rozwijała się ta jego działalność i on miał ambicje co 5 lat aktualizować stan wiedzy, który był i tym sposobem systematycznie dochodził kolejny tom, bo te książki hasłowo stawały się coraz grubsze. W końcu finałem encyklopedii brockhausowskiej to było 30 tomów. One są tak bardzo charakterystycznie oprawione i to było jej ostatnie wydanie w 2005 roku, czyli bardzo podobnie jak poprzednie. No, na 2013 rok było zaplanowane wydanie jubileuszowe, tak się mówi, bardzo, bardzo wypasione, w skórze oprawione, czy w imitację skóry. No i do tego też nigdy nie doszło. Ja też widziałam prezentację tego ambitnego projektu i te 30 tomów Brockhausa, które u mnie też stały, w tej chwili już nie stoją, bo zajęły to inne książki, to była 1,5 metra. Czyli Brytanika to były 3 półki w regale, kolejne to było 2,5 półki plus 13-tomówka, no to cała jedna ściana. Jeden segment regału był wypełniony. No i z wielkim hukiem zrezygnowano z tego projektu. Przy czym w 2005 roku, jak to się okazało po raz ostatni, sprzedała się tego minimalna ilość. Wydawnictwo ogłosiło, w międzyczasie już nie wydawnictwo Brockhausa, bo to przestało istnieć, zostało przejęte przez inne wydawnictwa, przyznało się, że jego straty to są ośmiocyfrowe. Czyli więcej niż 10 milionów strat było na wydaniu tego ostatniego tomu. No i też podjęta została decyzja, że od tej pory będzie to tylko na DVD. Ale czym jeszcze różni się, oprócz nazwiska, a nie nazwy państwa, historia tej encyklopedii? Stopniowo objętość tych książek i ilość tomów się powiększała. Tutaj w Brockhausie tak nie było, bo niestety przyszedł do władzy pewien malarz, który...
Pokojowy
to on nie był, bo on nie, się starał dwukrotnie...
Malował też takie obrazki, tak, ale tak się mówi.
Sztuk pięknych i naziści wydali nakaz weryfikacji tej encyklopedii i wyrzucenia wszystkich momentów, czy wszystkich haseł, wszystkich artykułów, które mają cokolwiek wspólnego z Żydami. I powstała tak zwana encyklopedia aryjska, która później została nazwana Nowym Brockhausem. I z tych 25 tomów, które
ile się
były...
zrobiło?
Trzy. Było to...
Historia zatoczyła koło. Trzy były na początku i trzy koło.
I to był 33-34 rok, jak pracowano nad tym... 33 rok decyzja powstała, a 35 zaczęto nad tym pracować. I w 36 roku wydano tę okrojoną wersję trzytomową, która się błyskawicznie rozprzedała. I tutaj powstało Goebbels, który był ministrem propagandy, kazał tę encyklopedię przepracować w ten sposób, że ona przestało być to wydanie apolityczne, bo wprowadzono elementy chwalące, czy też idealizujące nazizm. I w 1941 roku wyszło ostatnie wydanie tej aryjskiej encyklopedii, tego nowego Brockhausa, które było wydaniem pięciotomowym. I na tym się skończyła historia nowego Brockhausa, czyli nowej aryjskiej encyklopedii. Przy okazji, dlaczego ten okres przejściowy był taki długi, bo badano wydawnictwo, badano samego Brockhausa i badano tych uczonych, czy też tych ludzi, którzy współpracowali przy tworzeniu tej encyklopedii, czy mają korzenie aryjskie i jakie było kryterium.
No właśnie.
Ktoś, kto miał mniej niż 1/8 krwi aryjskiej, krwi żydowskiej, mógł pracować, nie został wyrzucony z tego...
To był jak gdyby swój człowiek.
Czyli trzeba było być w 7/8 Aryjczykiem i 1/8, to zdaje się 4 pokolenia wstecz, czyli prapradziadek, czy praprababcia, jeśli byli Żydami, no to taki człowiek przechodził weryfikację i jego hasło, czy też jego wkład z encyklopedii nie był usuwany.
Mówiliśmy to też przy okazji w figurkach z Dachau,
tak,
że też Żydów odsunięto od produkcji tych cacek.
Tak. I szczególnie tego Wikinga. No i tutaj ta encyklopedia egzystowała w tym okrojonym stanie. no, stosunkowo długo, bo do 1946 roku i dopiero w 1948 roku wrócono do tego Brockhausa niewykastrowanego, jak ja to nazywam, i historia potoczyła się dalej. Ile taki Brockhaus dzisiaj kosztuje? Komplet w nienaruszonym stanie to jest 5000 euro, natomiast za pierwsze wydanie, to trzytomowe, to gdzieś jest w oryginale, oczywiście oryginalne wydanie, nieuszkodzone z 1812 roku, to jest 1500-1800 euro grosze. Natomiast inne wydania, te dziesiąte, dziewiąte, no to jest 1000-1500 euro. I co ciekawe, pierwsze wydanie aryjskie nowego Brockhausa. No są fanatycy, tego jest bardzo mało, to zostało zniszczone. I taki idealny nowy Brockhaus, aryjski Brockhaus, to jest około 20 000 euro. Czyli proszę sobie wyobrazić, wydanie 25-tomowe czy 30-tomowe 6000, a tamto 20. Czyli jak widać, encyklopedia w starej formie dla dorosłych też się nie utrzymuje. Wyjątek stanowią dzieci, bo i Brockhaus ma dla dzieci wydanie, i Brytanika, Francuzi nie bardzo. No i tutaj regularnie wychodzą te encyklopedie i one mają się dobrze albo nawet bardzo dobrze. Ale jaka zasługa w tym jest ministerstw i szkół, bo w dalszym ciągu szkoły brytyjskie i szkoły niemieckie są wyposażane w te encyklopedie, dla dzieci i mają się dobrze. Jeżeli chodzi o inne encyklopedie, no to mamy wspomnianą 13-tomową polską, która była wydawana całe lata, zbierało się tom po tomie i darło się pieniądze na kolejny tom, bo to było drogie. Natomiast w encyklopediach wyprzedzili nas Chińczycy. Bo o ile Europa, jak wspomniałam, takie pierwsze zaczątki tego, to jest XVI-XVIII wiek, na tyle Chińczycy ruszyli z tym daleko wcześniej. I myśmy wydawali pierwsze encyklopedie, czy to Brockhaus, czy to Brytanika, czy to wielka francuska Diderota d'Alemberta, to były trzy tomy. A Chińczycy w 1408 roku od razu wydali za jednym rzutem 23 tomy. I to w XV wieku, 1408, czyli tak licząc lekko 370 lat przed nami. Powstało to na rozkaz cesarza. Wiemy dokładnie, bo o tym mówią nam dokumenty. Pracowało przy tym 2180 osób. Byli to uczeni, byli to skrybowie i redaktorzy, którzy stworzyli prawie 22 900 zwojów obejmujących 50 milionów chińskich znaków. Gdyby te chińskie znaki przełożyć, bo to się jednym słowem nie da, to by nam, przepraszam, 50 milionów znaków, to by nam powstało jakieś 150 milionów
znaków.
Słów. Bo znak chiński się rzadko kiedy opisuje jednym słowem. Natomiast jeżeli chodzi o Brytanikę, to ona ma 122 miliony słów na dzień dzisiejszy. No i ta encyklopedia powstała w jednym egzemplarzu, jak już powiedzieliśmy, było to 22 900 zwojów i objętość tego była ogromna, bo ona zajmowała Jej objętość to było 40 metrów sześciennych.
40 metrów sześciennych.
Sześciennych. To proszę sobie wyobrazić taką, taką skrzynię. Powiedzmy sobie 10 razy 4 i na metr wysoką. No to było co przechowywać. No i
bo
tutaj,
oni pisali na takich tabliczkach, tak?
Oni pisali to, pierwsza wersja podobno jest wersją papierową, a druga to jest na takich deszczułkach bambusowych i to już wtedy cesarz był na tyle przewidujący, bo bo się bardzo bał o tę swoją wersję, o tą jedyną, unikalną wersję encyklopedii i kazał w Trymiga bardzo szybko zrobić drugą kopię. I były już dwa egzemplarze. Ten drugi na tych deszczułkach takich bambusowych. Natomiast po pożarze zakazanego miasta, czyli rezydencji cesarskiej w Pekinie, tak się cesarz kolejny przestraszył, to było 1557 rok, to już jest 150 lat po powstaniu oryginału i jednej kopii, stworzono drugą kopię też na deszczułkach. Także finalnie istniały na świecie tylko trzy egzemplarze tej encyklopedii, podobno najdokładniejszej, najbardziej precyzyjnej na świecie. Co się z nią stało? No, zostały z niej szczątki. Te szczątki, które były przepisane z tych 23 tysięcy zwojów na tabliczki czy na takie deseczki, które były przewiązane, no z tego jest zaledwie kilka i jest w 8 krajach. To w sumie, jeżeli to przeliczyć na zwoje, to z 22 900 zwojów zostało w sumie 800 zwojów, gdzie 62 z tego, licząc na zwoje, ma Tajwan i to jest największa kolekcja, a reszta rozproszona jest po 7 krajach świata. Przy czym ostatnia wielka tragedia wydarzyła się dokładnie w roku 1900 podczas powstania bokserów. W owym czasie druga kopia, z drugiej kopii została transkrypcja na te, powiedzmy sobie umownie, pałeczki, patyczki,
tabliczki
800 zwojów. I podczas powstania bokserów, jak Anglicy po stoczonej bitwie nadziali się na tą bibliotekę, tak to bezmyślnie spalili. No, takie są losy wojny. I w 1900 roku resztki drugiej sporządzonej kopii przestały istnieć. Natomiast co się dzieje z oryginałem, czy co się nawyrabiało z oryginałem? Tego oryginału nigdzie nie ma. Czyli to, co krąży po muzeach, to jest są szczątki pierwszej kopii. I mówi się, że ten oryginał nie przeżył długo, bo przeżył raptem 41 lat, gdyż cesarz ówczesny był wielkim intelektualistą i kazał tę encyklopedię, tych 40 metrów sześciennych, wszędzie ze sobą wozić. I zawiózł to do pałacu w Nankinie, który akurat w czasie pobytu cesarza został zapruszony ogniem i spalił się. I mówi się, to jest pierwsza teoria, że oryginał spłonął w 1449 roku. Natomiast są głosy, które mówią, że to nieprawda, że cesarz już wtedy, to był schyłek jego pobytu i spakowano te tabliczki i jak wybuchł pożar w Nankinie, ona, encyklopedia, już była w drodze do Pekinu. No i druga teoria mówi, że czasie walk, gdy upadała ostatnia, przy końcówce dynastii Ming, też w wyniku wojen, w wyniku walk, ta encyklopedia uległa zniszczeniu. To było w granicach roku 1640-1645. Nie mamy co do tego pewności. Natomiast są głosy, które mówiły, że ta encyklopedia jednak ocalała. I tutaj są szczątki czy fragmenty archiwów pałaców cesarskich, taki spis z natury, gdzie faktycznie tę encyklopedię wymienia się jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku. I taką przełomową, kolejną datą prawdopodobnego zniszczenia oryginału, to jest rok 1813, gdzie w zakazanym mieście, czyli w pałacu, w tym kompleksie pałaców cesarskich w Pekinie, wybucha ogromny pożar, który trawi całą bibliotekę. Jeżeli się encyklopedia znajdowała wtedy w zakazanym mieście, w tej bibliotece, to ona spłonęła. I jak do tego doszło? To było celowe podpalenie. Tam wtedy trwały bardzo ostre walki. To było tak zwane powstanie 8 trigramów, pewnej sekty buddyjskiej, religijnej, która chciała obalić cesarza. No i wreszcie jest ostatnia wersja zaginięcia tych tabliczek, ta najbardziej pozytywna, że kolejny cesarz intelektualista, Jia Qinang, zabrał te. Tak kochał tę encyklopedię, że zabrał ją ze sobą do grobu i w 1820 roku ona została zamurowana w grobie cesarza. Grobowiec od 1820 roku nie był naruszony, nie był splądrowany. No i możliwe, czeka się tam jest. W tej chwili na jego otwarcie, ale otwarcie grobowca ma nastąpić po zakończeniu tak zwanego wielkiego projektu. A wielki projekt to jest ten grobowiec w Xian, gdzie jest ta słynna terakotowa armia, gdzie odkopano, twierdzi się, dopiero 1/8, czyli to malutki segmencik. W każdym razie za naszego życia ani nie dokończy się wykopalisk w Xian, ani nie otworzy się tego grobowca, gdzie rzekomo spoczywa ta encyklopedia z 1408 roku. 40 metrów sześciennych, 50 milionów znaków. Jak pan widzi, nawet historia książki może być pełna zagadek i
jest
pasjonująca.
Jest nieraz, nieraz. I przyznacie państwo, że tego na co dzień nie usłyszycie. To, o czym opowiadała pani Urszula Pawlik, tak czasami słucham pani Urszuli i zastanawiam się, że ona musi mieć komputer w głowie, żeby te wszystkie daty, cyfry, liczby tam pomieścić i od razu przeliczać, że 4 miliony liwrów to teraz tyle kosztuje, a funciaki sprzed trzech dekad to tyle kosztuje.
W każdym razie czegoś musiałam się na tej Politechnice nauczyć, przynajmniej mnożenia. Z procentami już mi gorzej idzie.
W każdym razie encyklopedia ma fascynującą historię i ja myślę, że ta encyklopedia dla dzieci również będzie fascynująca i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla państwa.
I dla dorosłych.
No więc mówię, dla państwa
27 metrów najdłuższy silnik w kontenerowcu.
No więc właśnie, bardzo dużo ciekawych rzeczy o pieniądzach, jak powstawały, kto wydawał, kto robił i tak dalej. No, haseł jest mnóstwo, obrazków i ilustracji jeszcze więcej, więc zachęcamy do czytania encyklopedii dla dzieci, studiowania w ogóle encyklopedii, może nie tej już stojącej na półce, ale w internecie wystarczy tylko kliknąć, już jesteśmy w Wikipedii, możemy przeczytać wszystko to, o co nam chodzi. I zachęcamy do spotkania z nami za tydzień.
I Szula życzymy Pawlik. 2 kilogramów wiedzy na półce.
Właśnie. Szula Pawlik, Marek Mierzwiak. Bierzemy te 2 kilogramy i odpoczywamy. Życzymy wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.